programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Gdy użyjemy słowa pandemia, to pewnie większość z nas powie sobie, pomyśli i skądinąd słusznie, nie jako z automatu, o COVID-19, o SARS-CoV-2 i jest to uzasadnione. Tym niemniej od długiego czasu mamy do czynienia w świecie, jak długi i szeroki, zupełnie z inną pandemią i jest to również choroba cywilizacyjna, a myślę o chorobie otyłościowej. W studiu goszczę dr Monikę Lenart-Lipińską z oddziału endokrynologii i diabetologii chorób metabolicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Coś przesadziłem? Pandemia czy nie?
Nie, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że pan redaktor użył sformułowania pandemia, bo rzeczywiście choroba otyłościowa dzisiaj przybrała rozmiary pandemii na całym świecie. Jest to najczęstsza choroba przewlekła na świecie. Ponad blisko 60% osób dorosłych żyje z nadwagą lub otyłością, a jest to duży problem, bowiem choroba otyłościowa jest przyczyną kolejnych chorób, nawet to policzono.
O tym za chwilę, pani doktor.
Chciałabym powiedzieć, że tych chorób jest bardzo dużo, panie redaktorze, ponad 200.
Część z nich omówimy, obiecuję, jeszcze dzisiaj.
Bardzo się z tego cieszę.
Natomiast ja się nie chcę do końca zgodzić z tą tezą, bo pandemia wydaje by się, albo wydawałaby się, że jest to zjawisko albo konsekwencja czegoś, co jest od nas niezależne. Nie zależało od nas, że ktoś, cudzysłów oczywiście, złapał COVID, bądź go nie złapał. Bo przebywaliśmy w takim, a nie innym otoczeniu i w takim, a nie innym środowisku, a również wirusowym. Natomiast choroba otyłościowa, no to pani wybaczy, to w dużej mierze, takie mam wrażenie, zależy od nas samych. Więc dlaczego mówimy o pandemii?
Ma pan rację i też nie ma pan racji, panie redaktorze, ponieważ choroba otyłościowa ma swoją przyczynę. Jest to choroba taka neurobehawioralna, też sterowana hormonalnie. Oczywiście mamy wpływ na to, jak żyjemy, ale niestety postęp cywilizacyjny, to co my jemy, żywność wysoko przetworzoną, wysoko energetyczną, mamy mniejszy wydatek energetyczny, mniej się ruszamy, więc jest to konsekwencja, że jesteśmy w dodatnim bilansie energetycznym. Natomiast jest to choroba centralnego układu nerwowego, więc nie możemy naszych pacjentów pozostawiać samych sobie i mówić im, że to jest tylko ich wina.
Bardzo niesprawiedliwa choroba, bo nie wiem, czy pani zna te memy, że jedna osoba powącha pizzę i już ma 2 kilo więcej, a druga może zjeść 2 i nic jej nie przybywa.
No rzeczywiście takie obserwacje też mam. Każdy z nas jest inny, ale choroba otyłościowa jest konsekwencją tego dodatniego bilansu, na którym jesteśmy. I nasz organizm wzorem dobrej gospodyni, jeżeli ma dodatkową energię, będzie ją odkładał w postaci tkanki tłuszczowej. Choroba otyłościowa jest chorobą tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa jest nadmiernie gromadzona, jest to tkanka tłuszczowa zmieniona zapalnie, która doprowadza do takiego też uogólnionego, subklinicznego stanu zapalnego w naszym organizmie i przyczynia się do wielu metabolicznych problemów, więc absolutnie powinniśmy zauważać, rozpoznawać i wdrażać leczenie.
Ta odkładająca się tkanka tłuszczowa to jest ta, no mówiąc nieco kolokwialnie, albo może bardzo kolokwialnie, oponka?
Można tak powiedzieć, że jest to ta oponka, czyli zwiększony obwód pasa. To jest takie bardzo dobre, proste narzędzie, które pozwala ocenić tkankę tłuszczową zlokalizowaną wisceralnie, czyli w obrębie jamy brzusznej między pętlami jelitowymi. To jest ta tkanka tłuszczowa, bardzo, można powiedzieć, trująca dla naszego organizmu, bo jest to bardzo aktywny organ wydzielania wewnętrznego. To nie jest tylko prosty magazyn energii, ale tkanka tłuszczowa wydziela wiele różnych związków, tak zwanych adipocytokin, wiele różnych czynników wzrostowych, wiele hormonów, pewnie wiele z nich jest jeszcze nieodkrytych i większość z nich działa przeciwstawnie do naszej insuliny. Mamy nadmiar insuliny, mamy insulinooporność i też ważne konsekwencje metaboliczne z tego powodu.
Czy to gromadzenie się tkanki tłuszczowej to wynika z niewłaściwego bilansu energetycznego, czy może ma jeszcze inne podłoże? I mówiąc, znowu tu nie chcę trywializować, wychodzi z głowy?
Choroba otyłościowa jest uwarunkowana genetycznie. To jest blisko 70% całej przyczyny, geny nasze, plus oczywiście też czynniki środowiskowe. Więc o ile na geny nie mamy jeszcze wpływu, to na czynniki środowiskowe owszem, możemy tutaj wdrożyć prozdrowotne zmiany w naszym stylu życia.
Za chorobą otyłościową stoją hormony?
Stoją. Stoją hormony. Oczywiście zaburzenia hormonalne mogą być przyczyną też choroby otyłościowej. Myślę tutaj o niedoczynności tarczycy czy o hiperkortyzolemii. I dodatkowo sama choroba otyłościowa powoduje wtórne zmiany w naszym układzie hormonalnym. Więc jest to takie zjawisko tego błędnego koła. Te mechanizmy wzajemnie się napędzają.
A może ta procedura, ten system jest, pani doktor, bardzo, bardzo prosty, bo pomijam oczywiście fakt i uwarunkowania genetyczne. Ale może ten scenariusz jest taki, no ruszamy się mało, jemy dużo, no i problem gotowy. Koniec, kropka.
Jest to rzeczywiście prosta droga do nadwagi i do otyłości. Nasz ten dodatni bilans energetyczny, więc tu rola wszechstronnej edukacji już od najmłodszych lat. Dzieci nawet w przedszkolach, w szkole uczą się o zasadach zdrowego życia. Mamy lekcje wychowania fizycznego, które też powinny być najlepiej codziennie. Więc no możemy przeciwdziałać. Na te czynniki środowiskowe mamy wpływ. Codziennie możemy dokonywać zdrowych wyborów w zakresie tego fundamentu, jakim jest leczenie choroby otyłościowej, czyli żywienie, aktywność fizyczna.
Tymczasem choroba otyłościowa dopada coraz mniejszych, młodszych pacjentów.
To prawda. Nasze dzieci najszybciej tyją w całej Europie i niestety, jeżeli nie wdrożymy działań prewencyjnych, większość z nich będzie osobami dorosłymi, które będą żyć z chorobą otyłościową.
Pani doktor, a może znowu jeszcze inaczej zapytam, bo może to jest też tak, że rośnie nasze BMI, rośnie waga, tej oponki przybywa i w pewnym momencie machamy ręką, bo lata lecą, metabolizm się zmienia, a więc no, przyjmujemy, że tak musi być.
No to nie jest dobre podejście, więc jeszcze raz pragnę podkreślić, że jest to choroba, więc tak jak leczymy nadciśnienie, leczymy cukrzycę, leczymy chorobę zwrotnieniową stawów, to tu powinniśmy widzieć zagrożenie wcześniej na etapie nadwagi, choroby otyłościowej, powinniśmy wdrożyć leczenie.
Mówi pani tak, jakby czytała mój scenariusz wcześniej przygotowany do tej rozmowy, ale tak nie jest i nie było, zaręczam. Zaraz do tych chorób przejdziemy, tak jak obiecałem pani doktor, ale jak sobie radzimy z nadwagą, bo sama pani doskonale wie, diety cud, kapsułki, które mają w sposób absolutnie doskonały poprawić trawienie i tak się oszukujemy.
Może ja powiem, panie redaktorze, definicję choroby otyłościowej i to nam wszystkim tutaj tak rozjaśni w głowie, że jest to choroba przewlekła, która poddaje się leczeniu, ale sama nie ustąpi. I charakteryzuje się bardzo dużą częstością nawrotów, jeżeli my to leczenie przerwiemy, przestaniemy leczyć chorobę otyłościową. Stąd żadne diety cud, żadne cudowne kapsułki nie będą skuteczne, a mogą być wręcz szkodliwe. To jest naprawdę ciężka praca, przewlekłe leczenie i najlepiej leczenie do końca życia, bo jest to choroba, która podda się leczeniu, ale ona nie ustąpi. Więc nigdy nie możemy stracić czujności i leczenie powinniśmy cały czas pacjenta czy sami przestrzegać zasad.
Jakie to zasady? Bo utrzymać się w ryzach to też nie jest łatwo.
Jest bardzo trudno. Rzeczywiście nasz, jak już powiedzieliśmy sobie, że jest to choroba centralnego układu nerwowego, więc nasz mózg będzie sabotował to nasze leczenie. Nasz mózg
Będzie się domagał.
Mamy w mózgu takie obszary odpowiadające za przyjmowanie kalorii. Mamy układ nagrody, mamy układ podwzgórzowy, mamy korę przedczołową. Więc nasz mózg zawsze będzie dążył do powrotu do tego momentu, kiedy zaczęliśmy leczenie. Więc jest to przewlekły proces. Najlepiej, żebyśmy wyrobili sobie zdrowe nawyki. Żebyśmy nie żyli w ograniczeniu. Żeby te zasady zdrowego stylu życia towarzyszyły nam codziennie. Żebyśmy mieli świadomość, że one nam służą. Że my nie jesteśmy na żadnej diecie. Że bo dieta ma, przynajmniej w mojej ocenie, no i też tak myśli większość pacjentów, że jest krótkoterminowa, że kiedyś się skończy, że czujemy się na niej ograniczeni i tylko szukamy pretekstu, żeby zrezygnować, żeby gdzieś tam się złamać. A powinniśmy dokonywać codziennie dobrych, zdrowych wyborów, co nie jest oczywiście dzisiaj takie proste. Bo...
Nie jest proste, tak jak pani mówi, nie jest łatwe, ale z drugiej strony, pani doktor, jak oszukać to uczucie, bo chyba ono towarzyszy absolutnie chorobie otyłościowej, uczucie konieczności sytości.
Choroba otyłościowa jest zjawiskiem, jest chorobą bardzo heterogenną. Mówimy nawet o chorobach otyłościowych, więc każdy z nas może mieć inną przyczynę tej choroby otyłościowej. Więc ważne jest to, żeby leczenie podejmować z lekarzem, wsparciu nawet całego zespołu terapeutycznego. My w naszym oddziale Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego od 2020 roku leczymy pacjentów. Mamy taki program leczenia nadwagi i otyłości. I oczywiście fundamentem jest nauka zdrowego żywienia, dostosowanej indywidualnie aktywności fizycznej, wsparcia psychologicznego, bowiem ono jest niezbędne w każdej chorobie przewlekłej. Mamy farmakoterapię, mamy coraz lepsze leki, które właśnie będą działać też na te struktury mózgu, które odpowiadają za ten apetyt, tak? Z tym leki stymulują uczucie sytości, hamują to uczucie głodu, więc one powinny być dobrane przez lekarza. To jest leczenie choroby otyłościowej, właściwie powinno być skrojone dla każdego pacjenta indywidualnie, jak wizyta u dobrego krawca, więc to jest indywidualnie zaprojektowane leczenie. No oczywiście dla najbardziej ciężkich przypadków choroby otyłościowej, tej najbardziej zaawansowanej, powikłanej wielochorobowością, mamy też rozwiązanie w postaci leczenia chirurgicznego.
Operacji bariatrycznych.
Operacji bariatrycznych, tak, które mają bardzo dużą skuteczność. Natomiast niestety tylko około 2% pacjentów, którzy wymagają leczenia chirurgicznego, jest poddawanych tej procedurze.
Pani doktor, te choroby, o których pani zaczęła już mówić, to jest choroba stłuszczeniowa wątroby, zwyrodnieniowa stawów kolanowych,
cukrzyca
typu drugiego,
zaburzenia depresyjne, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, więc choroba otyłościowa.
A tylko dotknęliśmy tej listy.
Dotknęliśmy, ta lista jest naprawdę bardzo długa.
I jak sobie z tym wszystkim radzić, pani doktor? I w którym momencie ta choroba się zaczyna? Czy każdy kilogram więcej ponad tę wagę, którą powinno się nosić, czy nawet, no dobrze, 3 kilo więcej? To już jest problem.
No, panie redaktorze, w leczeniu otyłości tak naprawdę masa ciała jest kwestią drugorzędną, bo nie chodzi tutaj o redukcję kilogramów, tylko chodzi o to, żeby zyskać zdrowie, poprawić powikłania otyłości, jeżeli one istnieją, poprawić jakość życia pacjentów, no a to się dzieje poprzez redukcję najlepiej masy tkanki tłuszczowej. Musimy pamiętać, że musimy budować tą beztłuszczową naszą masę ciała, czyli zwiększać masę tkanki mięśniowej, więc stąd rola w utrzymaniu efektów leczenia choroby otyłościowej, rola wysiłku fizycznego, też indywidualnie zaprojektowanego dla naszych pacjentów, którzy mają różne ograniczenia, różne choroby, więc tu ważna jest współpraca z prowadzącymi specjalistami, z rehabilitantem, żeby taką aktywność w sposób zdrowy włączyć i żeby ona stała się elementem naszego codziennego życia.
Czy każdy moment, każdy proces chęci zgubienia kilogramów, zrzucenia wagi, walki z chorobą otyłościową powinien być poprzedzony wizytą u specjalisty?
Najlepiej tak. I chcę podkreślić, że nie walczymy z chorobą otyłościową, tylko ją leczymy. Nie odchudzamy się, tylko leczymy chorobę otyłościową. Leczymy nadwagę, leczymy chorobę otyłościową.
Tylko jest od razu tu dopytam, pani doktor, muszę wejść słowo. Proszę? Tylko wie pani, że często to odwlekamy, bo tak. Moglibyśmy zacząć od dziś czy od jutro, ale za chwilę święta, potem Sylwester, potem chrzciny w rodzinie i tak dalej. I tych powodów sobie znajdujemy bez
wieku. Oj, bardzo dużo mamy powodów do świętowania, do jedzenia. Jemy w szczęściu, jemy w smutku, jemy w samotności, jemy, bo się nudzimy. Więc musimy tutaj zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości.
Czym to będzie dla nas skutkowało in plus?
Leczenie choroby otyłościowej.
Bo wie pani, że każdy, może nie każdy, ale większość rezygnuje od razu na samym początku, że nie da rady.
Panie redaktorze, my mamy oczywiście takie cele. Cele leczenia choroby otyłościowej muszą być realne. Więc jest to choroba przewlekła, nabywana przez lata. Więc też my pacjenta nie wyleczymy w ciągu tygodnia czy dwóch. Więc już istotnie zdrowie naszych pacjentów zostanie poprawione, jeżeli uzyskają redukcję wyjściowej masy ciała o 5%. I taki cel w sposób bezpieczny można osiągać w ciągu kolejnych 3 czy 6 miesięcy. I tak tą metodą 5% co kolejne 3-6 miesięcy próbujemy dojść do masy ciała należnej.
I oby tak było. Tego każdemu życzymy. Doktor Monika Lenart-Lipińska z oddziału endokrynologii, diabetologii, chorób metabolicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie była gościem Szlachetnego Zdrowia. Pani doktor, przed nami właśnie święta, Sylwester i te założenia różne noworoczne. W tym większości pewnie przypadków albo w dużej części. Zgubienie wagi będzie tym jednym z najważniejszych postanowień noworocznych.
Zyskanie zdrowia, tak. Dokonujmy mądrych decyzji na naszych talerzach. Może zmniejszmy na początek ich wielkość. Zadbajmy o skonstruowanie tego talerza w sposób zdrowy. Czyli połowa objętości naszych posiłków niech stanowią warzywa.
I nie dopychać czekoladą.
Nie dopychać, ewentualnie... Jeśli już jest taka konieczność, to jako deser. Po dobrze zbilansowanym posiłku, który zawiera odpowiednią ilość makroskładników, czyli warzywa, białka, zdrowe węglowodany, my możemy na deser taki mały akcent również przyjąć.
W nagrodę.
Nagrodę, bowiem nikt w ograniczeniu długo nie wytrzyma. Więc małymi kroczkami dokonujmy wielkich zmian.
Bardzo pani dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc Państwu, dziękuję.